Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Serdecznie Państwa pozdrawiam i witam w to mroźne marcowe przedpołudnie. Kontynuujemy problematykę, czy jak kto woli, tematykę ochrony drzew. Na rozstajnych dróg brzegu, zwanych diablim gościńcem, gdzie skowyczy wiatr w biegu, przelatuje kurz młyńcem, gdzie krzyż wznosi ramiona, na las patrzy, na pola, stoi bujna, zielona, nadwiślańska topola. Płaszcz okrywa szeroki ramiona i biodra. Przez mgły patrząc, obłoki potężnieje pierś modra. Lecz gdy blask się spromieni, złotem spłynie w dal rola, stoi znowu w zieleni nadwiślańska topola. Rozpuściła włos długi, drży w powietrzu przezroczem, mógłby taki krzyż drugi skryć się pod tym warkoczem. Tak gałązki w dół zniża, tak go zewsząd okola, aż okryła słup krzyża nadwiślańska topola. Gdyby nie lód, co czoła tam uchyla i klęka, nikt nie wiedziałby zgoła, że tam pańska jest męka. Ale każdy przechodzień, każdy zna go niedola, słyszy modły tu co dzień nadwiślańska topola. Zdrowaś się, Maryja, w łez strugi szept się zmienia i ginie, łaskiś pełna, głos drugi z drżących piersi wypłynie. A nad nimi pobrzeżem, dróg rozstajnych wśród pola, szumi cichym pacierzem nadwiślańska topola. Lecz powionął wiatr z dala, zimną, drzystą jesienią płynie wichrów tych fala. Barwy listków się mienią, grunt rozmokły i grząski, czarne lasy i rola. Wznosi nagie gałązki nadwiślańska topola. Nie ma szaty z zieleni, konarami wiatr targa, lecą szmery w przestrzeni i jęk, i płacz, i skarga. Krzyż zaczerniał cmentarnie, wzniósł ramiona na pola, do tych ramion się garnie nadwiślańska topola. A teraz o drzewach w mieście i o środowisku dużego miasta. Gęsta, zwarta zabudowa miejska to właściwie powiększony model komory gazowej, trującej bezwonnym, cięższym od powietrza tlenkiem węgla, pyłami i gazami przemysłowymi, spalinami samochodów. Nagrzane słońcem beton i asfalt przypominają raczej warunki pustynne. Nie jest to naturalne środowisko drzew i zieleni. Za oczyszczanie powietrza w mieście, użyczanie chłodnego cienia, łagodzenie klimatu, drzewa płacą bardzo wysoką cenę. Ich życie jest tutaj krótsze od 2 do 10 razy niż w warunkach naturalnych. Lipa w mieście może dożyć od 5 do 100 lat, podczas gdy w warunkach naturalnych dożyłaby od 500 do 1000 lat. Przypomina to sytuację niewolnika, pracującego za darmo w warunkach szkodliwych dla zdrowia, 10 razy gorszych niż normalne, dla którego w dodatku nie mamy zrozumienia, niszczymy przy każdej okazji głupotą, wandalizmem i samochodami. Tymczasem drzewa na siebie zarabiają. Wartość domów w pobliżu parku z widokiem na zieleń jest wyższa nawet o 25%. Potwierdzają to ceny domów sąsiadujących z 400-hektarowym Central Parkiem w Nowym Jorku, gdzie obliczono, że wartość tego parku jest równa co najmniej wartości utraconych przez miasto podatków, gdyby teren ten był wykorzystany pod budownictwo. A gdzie wartość i wycena odpoczynku i rekreacji? Brytyjskie badania wykazały, że w miejscach poprzednio zaniedbanych, w których urządzono tereny zielone, przestępczość zmniejszyła się o 38%. Wzrastająca wartość drzew na terenach miejskich wpłynęła na uznanie ich za jeden z elementów trwałego majątku miasta. W niektórych miastach Stanów Zjednoczonych drzewa uliczne stanowią jeden z pięciu najbardziej cennych aktywów miejskich o wartości prawie równej inwestycjom w zakresie szkolnictwa, ulic, kanalizacji i wodociągów. Obliczono również, że stuletnie drzewo podczas swojego życia oczyszcza z dwutlenku węgla około 40 milionów metrów sześciennych powietrza i dostarcza ponad 30 milionów metrów sześciennych życiodajnego tlenu. Oczyszcza też powietrze ze szkodliwych składników, takich jak metale ciężkie i trujące zanieczyszczenia gazowe. Mimo tych wszystkich korzyści, drzewa w miastach umierają szybciej niż są uzupełniane przez nowe nasadzenie. W Warszawie tylko w 1970 roku wycięto 2500 drzew, zaś w latach 1973-1987 straty w drzewostanach ocenia się na ponad 26 tysięcy. Głupi, który podpiłowuje gałąź, na której siedzi, to chyba jedyny komentarz dla samobójczych poczynań ludzkich. Lektura książki pani Haliny Barbary Szczepanowskiej Drzewa w mieście rodzi gorzką refleksję. Oto ludzki umysł wysłał człowieka w kosmos. Ukochane zabawki, mianowicie samochód, komputer, też określa się dziełami geniuszu ludzkiego. Rozdziew między wyżynami ludzkiego umysłu a jego prymitywnie porażającym wręcz stosunkiem do przyrody nasuwa przekonanie, że być może jedynym motywem podróży kosmicznych będzie ludzka chęć ucieczki z miejsca zbrodni ekologicznej popełnionej na planecie Ziemia. Jednym z największych atutów książki pani Szczepanowskiej jest jasny, przejrzysty język, klarowny tok wykładu, żywa narracja, przystępne wyjaśnienie argumentów i racji. Książkę czyta się z prawdziwą przyjemnością. Polecam ją razem z panem Pawłem Zawadzkim, któremu dziękuję za recenzję z tej książki. Odwołam się jeszcze do jednego cytatu z tej książki. Majestatyczne stare drzewo ma prawo do tego, aby mieć dziuple, zmarszczki i narośla. Nie jest dyską, którą należy gładko oczyścić i wyheblować. Ma prawo do śpiewu ptaków i do tego, aby dawało schronienie innym organizmom. Jeżeli nie stanowi zagrożenia, na przykład przez złamanie, wywrócenie się czy rozprzestrzenianie szkodników, powinno się takiego seniora pozostawić w spokoju, oszczędzając mu niepotrzebnej interwencji. Thank you. Zanieczyszczenie miejskiego środowiska przyrodniczego, to jest powietrza, wody, ziemi, zagrożenie hałasem, nierozwiązane problemy z zagospodarowaniem odpadów, niedostatek, a niekiedy także degradacja terenów zieleni miejskiej stanowią problem większości dużych miast i aglomeracji miejsko-przemysłowych w Polsce, podobnie jak wielu wielkich miast Europy i świata. To skutek zarówno zaniedbań z przeszłości, jak również obecnie funkcjonującego modelu produkcji i konsumpcji, przede wszystkim zużycia i sposobów wytwarzania energii oraz funkcjonowania przemysłu i transportu oddziałujących niekorzystnie na środowisko i zdrowie mieszkańców miast. Przekroczenia dopuszczalnych stężeń zanieczyszczeń podstawowych, mianowicie dwutlenku siarki i pyłów, a także najwyższe rejestrowane stężenie tlenków azotu dotyczą przede wszystkim dużych miast. Na zwiększenie stężeń pyłu w miastach istotny wpływ ma wtórne pylenie z niedostatecznie oczyszczonych ulic oraz erozja wietrzna, na którą mają wpływ stosunkowo duże powierzchnie terenów nieuporządkowanych. Różnice stężeń dwutlenku siarki w miastach i poza nimi w 1996 roku wyniosły ponad 30%, a w przypadku dwutlenku azotu 50%. Na jakość powietrza w miastach istotny wpływ ma sposób organizacji ruchu kołowego i stan techniczny pojazdów, w tym pojazdów transportu zbiorowego. W roku 1996 w stosunku do roku 1990 liczba samochodów osobowych wzrosła o około 50%, a w porównaniu z rokiem 1980 potroiła się, osiągając średnio w skali kraju liczbę 200 pojazdów osobowych na 1000 mieszkańców. W miastach wzrost liczby pojazdów jest jeszcze większy. W największych miastach w Polsce o zaludnieniu przekraczającym 500 tysięcy mieszkańców, mianowicie w Warszawie, Łodzi i Krakowie, liczba pojazdów na 1000 mieszkańców osiągnęła wielkość ponad 500. Za tempem przyrostu liczby samochodów nie nadąża rozbudowa sieci ulic. Brak jest również odpowiedniej organizacji ruchu, a zbyt słabe bodźce ekonomiczne i przestarzała infrastruktura transportu zbiorowego nie stanowią zachęcającej alternatywy dla użytkowników samochodów osobowych. Rezultatem jest wzrost emisji tlenku węgla, tlenków azotu, węglowodorów i związków ołowiu i sadzy. W obecności tlenków azotu i węglowodorów pod wpływem promieniowania słonecznego powstają zanieczyszczenia wtórne o silnie utleniających właściwościach, to jest ozon. Latem, przy utrzymującej się przez kilka dni wysokiej temperaturze powietrza i dużym nasłonecznieniu, stężenia ozonu mogą osiągnąć wartości charakterystyczne dla smogu letniego. Czynnikiem istotnie wpływającym na jakość powietrza w miastach w okresie zimy, a więc między listopadem a marcem, są źródła emisji niskiej z sektora komunalno-bytowego. Zdarza się, że stężenia dwutlenku siarki jesienią i zimą średnio w kraju są pięciokrotnie wyższe, a w przypadku pyłów trzykrotnie wyższe niż wiosną i latem. W sezonie grzewczym w miastach południowej Polski zdarzają się kilkudniowe epizody podwyższonych stężeń osiągających wartości przyjęte w wielu krajach za alertowe dla zimowego smogu. Wpływają na to również warunki wietrzenia miast wynikające z układu architektonicznego lub z naturalnej rzeźby terenu. Na przykład Kraków położony jest w kotlinie, co sprzyja kumulacji zanieczyszczeń. Rozwój Warszawy miał być realizowany z zachowaniem nawietrzających klinów zieleni, wprowadzających powietrze z terenów zewnętrznych do śródmieścia, jednak od pewnego czasu trwa zabudowywanie tych przestrzeni. Mieszkańcy większości dużych miast uważają, że woda z wodociągów, choć dopuszczona do spożycia, tak naprawdę do celów konsumpcyjnych się nie nadaje. Szczególnie w okresach małych przepływów w rzekach, które stanowią źródło wody, a także w czasie zakwitów glonów powodowanych nadmiarem substancji biogennych, smak i zapach wody budzą zastrzeżenia. Jakość wody w wodociągach, wykorzystujących jako źródło zaopatrzenia wody powierzchniowe. Z tych źródeł zaopatrywane są wszystkie duże miasta w Polsce. Nie spełnia części wysokich standardów Unii Europejskiej, odpowiadając zazwyczaj krajowym normom sanitarnym. Gminy miejskie starają się przeciwdziałać temu niekorzystnemu zjawisku, rozbudowując sieć ujęć podziemnych, skąd woda w ilościach potrzebnych do picia udostępniana jest bezpłatnie. Udoskonalana jest technologia uzdatniania i poprawy jakości wody dostarczanej przez wodociągi komunalne. To są konieczne działania, bo właściwa jakość wody do picia jest jednym z najważniejszych czynników wpływających na stan zdrowia mieszkańców miast. Natężenie hałasu w miastach wynika przede wszystkim ze wzrostu natężenia ruchu. W wielu miejscowościach przepustowość ulic została wyczerpana i natężenie hałasu ustabilizowało się na bardzo wysokim poziomie. Szczególnie dotkliwy jest wysoki poziom hałasu w nocy, powodowany przede wszystkim przez ruch tranzytowy. Coraz bardziej kłopotliwe w dużych aglomeracjach staje się usuwanie odpadów komunalnych. Wciąż nie możemy opanować metod segregacji, pozwalających zarówno na recykling odpadów niebezpiecznych, do których należą zużyte baterie, świetlówki, przepracowane oleje, odpady lakiernicze itd., jak i usuwanie zużytych, często wielkogabarytowych przedmiotów użytku domowego. Odpady te, poza bezpośrednim zagrożeniem dla środowiska, ograniczają możliwości wykorzystania produktów nadających się do kompostowania. Wywożenie odpadów na wysypiska, znajdujące się w coraz większej odległości od miast, staje się coraz bardziej kosztowne. Obowiązujący stan prawny umożliwia skuteczne rozwiązywanie tych problemów. Jednak organy samorządowe nie zawsze potrafią to wykorzystać. Nierozwiązanym problemem są również przemysłowe odpady niebezpieczne, składowane na terenach zakładów zlokalizowanych w granicach miast. W wielu przypadkach są one źródłem zagrożeń dla wód podziemnych, gleby i przyrody ożywionej, a czasami także dla zdrowia ludzi. W ostatnich latach coraz więcej terenów zielonych w miastach jest przeznaczanych, jak wspomniałem już wcześniej, pod zabudowę. Degradację zieleni powoduje również zanieczyszczenie powietrza w miastach i obniżenie poziomu wód gruntowych. W wielu miastach, w tym na terenie aglomeracji śląskiej, jest dość dużo ogródków działkowych, w których uprawiane są warzywa i owoce przeznaczone następnie do konsumpcji, bo ich właściciele rzadko zdają sobie sprawę z zagrożenia, jakie stanowią dla zdrowia. Skala tych problemów nie osiąga w dużych miastach Polski rozmiarów obserwowanych w wielkich metropoliach świata. Jednak postępująca urbanizacja przy wzroście konsumpcji oznacza konieczność podjęcia już dzisiaj zdecydowanych działań na rzecz zrównoważonego rozwoju miast. Jeszcze o jednej aktualnej sprawie chcę wspomnieć, mianowicie o soleniu dróg. Sypanie soli tworzy pacię, która wsiąka głębiej i powoduje destrukcję, mówi profesor Jerzy Gaca z Uniwersytetu Techniczno-Przyrodniczego. Zdaniem naukowca, solenie dróg jest najgorszym wyjściem. Nie tylko niszczy same drogi, ale także obuwie, powoduje skażenie środowiska, ze śniegu tworzy groźny odpad, który należy wywozić na wysypisko. Chemia jest niezastąpiona tylko w zwalczaniu gołoledzi. A teraz co proponujemy robić? Mianowicie proponuję zadrzewianie polskiego pejzażu. Polski pejzaż ubożeje. Żyjemy w coraz mniej przyjaznym, ogołoconym z drzew, niszczonym skażeniami chemicznymi środowisku. Można odwrócić ten destrukcyjny proces, zadrzewiając śródpolne miedze, obsadzając oczka wodne, miejskie skwery, parki, prywatne ogrody i nieuprawne grunty. Niech każdy z nas posadzi swoje drzewo. Niech drzewa w całej swojej krasie pojawią się znowu obok domów, przy drogach, w przetrzebionych parkach i zagajnikach, a także na polach. Należałoby w Polsce, jak twierdzą eksperci, zasadzić 30 milionów nowych drzew. Zadrzewiajmy nasze pola, nieużytki, parki, tradycyjnie polskimi dębami, klonami, jaworami, wierzbami, lipami i kalinami. Chcemy, aby to, co mówię, spełniło rolę edukacyjną, kulturową i ekologiczną. W tej wielkiej narodowej akcji jest miejsce dla każdego z nas, a szczególnie dla młodych. To także zadanie dla rodziców, nauczycieli, wychowawców i organizacji społecznych. A teraz zostało nam jeszcze parę minut czasu, więc zapraszam do wymiany, proszę Państwa, myśli. Podaję numery telefonów do studia Radia Maryja, 56 kierunkowy, 655 23 55 dla Polski Północnej i 655 23 56 dla Polski Południowej. Zapraszam. Bardzo proszę, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieku. Witam Panią.
Witam, szczęść Boże. Proszę Pana, chciałam zapytać Pana o coś takiego. Czy Pan ma świadomość tego, że papiery i plastiki segregowane są wysypywane na wysypiskach ze zwykłymi śmieciami? Bo ja mam taką informację od kolegi, który po prostu jeździł na śmieciarce i po prostu powiedział mi, że te segregowane plastiki są wysypywane w normalnych wysypiskach ze zwykłymi śmieciami. I po prostu przeraziło mnie to, że w takim razie po co jest segregowanie, jak to i tak idzie w to samo miejsce, gdzie zwykłe śmieci.
Więc jaka jest Pani propozycja? Bo rozumiem, proszę Pani, że to jest propozycja dla mnie, a ja nie zajmuję się administracją odpadami.
Tak, ale ja... czy pan wie o tym, że tak się dzieje?
No proszę pani, wiem, oczywiście, że wiem.
Wie pan.
Tak.
A co już można by było zrobić, jeśli my wiemy o tym i na przykład poszczególne osoby gdzieś mogłyby pisać w tej sprawie, czy co by można
ja,
było zrobić?
Ja, proszę pani... Ja na ten tak. temat wypowiadałem się wielokrotnie, natomiast tak. nic nie stoi na przeszkodzie, żeby pani zainterweniowała w odpowiednich instancjach i instytucjach, które tak. za to biorą pieniądze i do nich należy troska. O recykling i o wszystko, co związane jest z ochroną oczywiście środowiska życia, naszego życia. Mhm. Tak. Mhm.
No. A czy jest wiadomo, dlaczego tak się dzieje, że...
No, proszę pani, dzieje się tak dlatego, że nie ma społecznego po prostu nacisku i że ta sprawa ochrony środowiska nie jest sprawą każdego obywatela, tylko instytucji, że brak jest wystarczająco, że tak powiem, intensywnej, konsekwentnej i upartej edukacji ekologicznej, żeby dotrzeć do świadomości każdego obywatela. Straty na przykład ponosimy z tego powodu, że większość... jak to obserwuję na swoim osiedlu, butelek plastikowych jest wyrzucanych zakorkowanych i niezgniecionych. I w ten sposób zwiększa się koszty transportu oczywiście i zanieczyszczenie powietrza i tak dalej. Jest wiele możliwości po prostu bardzo prostych rozwiązań, ale trzeba pobudzić myślenie i trzeba ludziom to uświadamiać. Staram się to robić, proszę pani, od 20 lat i ta audycja, którą tutaj dzisiaj prowadzę, to jest już tysięczna z kolei, ponad 1000 audycji było, tak.
Mój Boże. Czyli można gdzieś pisać, tak, do tych ludzi?
Oczywiście, no są, trzeba po prostu odnotowywać konkretne fakty w konkretnym miejscu, no we współrzędnych czasowych i przestrzennych i szukać tego, kto za ten bałagan, proszę pani, marnotrawstwo odpowiada po prostu. A no jak będziemy takie... odbijać piłeczkę, proszę pani, jeden od drugiego, to niczego nie zdołamy. Ja jadąc na spacer nad Wisłę, proszę pani, zbieram całe worki tych butelek plastikowych wyrzucanych do Wisły i do Drwęcy.
No.
Od siebie trzeba zaczynać, bo inaczej nic dobrego tu nie zrobimy i nic dobrego nas nie czeka po prostu.
No tak.
Tak, dziękuję pani bardzo.
Dziękuję bardzo. Za dużo siły telefon. I łaski Bożej.
Dziękuję bardzo.
Z Bogiem.
Szczęść Boże. Dziękuję państwu bardzo za uwagę. Szczęść Boże. Do usłyszenia.